Dzień dobry, z tej strony Agnieszka Budnik i Raport z Literatury, podcast o literaturze najnowszej. Co znajdziesz w raporcie? Rozmowy wokół rynku książki, wywiady ze specjalistami i specjalistkami od literatur z zakątków globu, a w końcu solowe opowieści o literaturze, kontekstach, przekładach, problemach, nowościach i tym, co umyka w dyskusjach. Moje audycje powstają też dzięki wsparciu społeczności patronek i patronów. Jeśli ciekawią Cię działania raportu, możesz je wesprzeć dobrowolną wpłatą w serwisie patronite.pl/raport z literatury. Partnerem odcinka jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. Cześć. Dzisiaj krótko i na temat, może nawet trochę interwencyjnie, chociaż kiedy mówię interwencyjnie, to czuję się jak prezenterzy z niegdyś bardzo znanego i popularnego chyba programu Uwaga. Natomiast tak, chciałabym z Wami dzisiaj pokrótce porozmawiać o książce Jak płakać w miejscach publicznych Emilii Dłużewskiej, wydanej w wydawnictwie Znak. I to z kilku powodów. Dlatego, że mogliśmy oglądać, jeżeli siedzimy w literaturze, śledzimy to, co się dzieje na bieżąco w miarę, no to mogliśmy zauważyć całe mnóstwo recenzji, a w związku z tym i polemik pomiędzy autorami związanych z tą właśnie książką. Na razie jeszcze mówię książką, nie dookreślam, co tu się wydarza w tej książce, dlatego że to jest dosyć istotne. Wydaje mi się, że wszystko to będę jeszcze naświetlać konteksty, czy powiedzmy ścierające się z sobą siły. Natomiast wszystko to wydaje mi się, że oscyluje wokół takiego problemu oczekiwań. Oraz lub systemowych, oraz tego, że właściwie myli nam się często wszystkim. Promocja z krytyką. Nie są to sprawy tożsame, to jest dosyć jasne, ale właśnie nie jest jasne. I w ogóle do wypowiedzenia się na ten temat, do opowiedzenia troszeczkę o tej książce i o dyskusjach z nią związanych, przekonały mnie też moje studentki w trakcie zajęć, które bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli mnie słuchają. Natomiast była to książka, która została właśnie zaproponowana do naszej krótkiej dyskusji, którą zazwyczaj odbywamy co 2 tygodnie już w trakcie semestru wokół nowości wydawniczych. I rzeczywiście to jest książka czytana. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy sobie chyba uzmysłowić. No i czytana przez kogo i jak rozumiana? Tutaj dzieje się dużo, bo jeżeli przyjrzymy się okładce, która prawdopodobnie mogła Wam mignąć, to jest taka troszeczkę, powiedzmy, że komiksowa okładka z twarzą Emilii Dłużewskiej, tylko przerobioną właśnie, znaczy przerobioną, po prostu oddaną graficznie, razem z tytułem Jak płakać w miejscach publicznych. Możemy też łatwo dokopać się do zdjęć autorki, które portretują ją właśnie tak samo jak na okładce swojej książki. Więc tu już mamy taką pierwszą rzecz, która jest warta zaznaczenia. To, co się dzieje w książce, jest wyznaniem Emilii Dłużewskiej. To nie jest fikcja literacka. I to jest dosyć istotne tutaj w całym tym ambarasie, jeżeli mogłabym to tak nazwać. Dlatego, że niektórzy prawdopodobnie, i jest to też jak najbardziej zrozumiałe, sądzili, że Dłużewska pokazuje nam pewną powieść, ewentualnie zbiór esejów, natomiast, że nie jest to praca non-fiction w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu. Ale być może, ja gdzieś tutaj stałam, że spodziewałam się pewnej prozy autofikcyjnej. Wiecie, kojarzycie cały ten... Nie powiem, że trend, natomiast o tym też rozmawiałyśmy z Olgą Wróbel w tym odcinku styczniowym, kiedy mówiłyśmy o roku 2022 i prognozach na 2023 rok. Istnieje w nas jakiś głód autofikcji. Ukazuje się bardzo wiele książek autofikcyjnych, pisanych przez kobiety, bo możemy sobie przypomnieć i karierę powieści, znaczy właśnie powieści, prozy autofikcyjnej Tove Ditlevsen. Możemy jeszcze wziąć na warsztat również wydany przez wydawnictwo Czarne książki Lata Annie Ernaux i w ogóle prozy Annie Ernaux. Do tego dochodzą nam chociażby Trąby Jerychońskie Uniki Cyrn. To wszystko są książki, które... no jednak są retrospektywne. Są pisane przez kobiety, które splatają swój los z wielką historią, albo nawet z tą mniejszą czy rodzinną, w każdym razie nie tylko jednostkową. Wiele osób może się oczywiście odnaleźć w tych doświadczeniach, natomiast co jest jeszcze istotne przy pisaniu autofikcyjnym, język oczywiście bywa tu przezroczysty, natomiast wcale nie musi taki być. Jest zazwyczaj wysmakowany w metaforze i prze w stronę eseju. Z całą swoją mocą prze w stronę eseju, którego sama jestem bohaterką, mogłyby powiedzieć autorki. Cały czas będę mówić, co jest takie istotne. Jeżeli chciałabym odróżnić, i może to nam wszystkim jakoś mogłoby ułożyć w głowie, odróżnić prozę autofikcyjną od, pamiętnika czy chęci pisania prozy autofikcyjnej, to tutaj przychodzi mi do głowy myśl profesora Ryszarda Koziołka, którą wypowiedział na spotkaniu w Poznaniu wokół swojej książki Czytać, dużo czytać. Odsyłam Was też do ostatniego podcastu, jeśli macie ochotę posłuchać tej rozmowy. Profesor powiedział, że często otrzymuje maile od znajomych i osób, które chciałyby zacząć pisać. Są to maile z próbkami tekstów, w których zazwyczaj wychodzi się właśnie od tematu swojego życia i bardzo rzadko są to teksty, które wykraczają poza horyzont tej osoby, która przysyła ten tekst, tak? Czyli że jest to właśnie proza, która chciałaby być autofikcyjna, natomiast takową wcale nie jest, jest bliższa pamiętnikowi. I padła tutaj ta myśl profesora Koziołka, mówiąca o tym, że proza autofikcyjna musi być bezlitosna. I jeżeli potrafimy być bezlitośni wobec siebie samych, bez jakiegoś zapośredniczenia, bez ukrywania się za ironią, uśmiechem, jeżeli potrafimy dotrzeć do takich, wiecie, trzewi naszej osoby, potrafimy też się ujrzeć w takim troszeczkę zewnętrznym świetle, wiadomo, że będzie to wewnętrzna perspektywa, natomiast potrafimy dojrzeć swoje wady i bardzo otwarcie o nich pisać, to wtedy jesteśmy autorami czy autorkami prozy autofikcyjnej. Natomiast, żeby jeszcze trochę domknąć tę kwestię gatunkowości, w książce Emilii Dużewskiej po pierwsze na pewno pada taka uczciwość, która jest też rozbrajająca na sam początek, przynajmniej dla krytyczek i krytyków, tak myślę, a przynajmniej która troszeczkę będzie nas zmuszała do innego toku argumentacji, dlatego że Dużewska dosyć jasno pisze o tym, to nie jest powieść, to nie jest wielka literatura. Jakkolwiek byśmy rozumieli wielką literaturę, to jest osobna rzecz, natomiast myślę, że mowa tu bardziej o takim toku myślenia o arcydziele, wiecie, takiej trochę starej już kategorii, która też właściwie nie działa. Dlatego to, co chciałabym dzisiaj zrobić i o czym opowiedzieć, to jak moglibyśmy spojrzeć na tę książkę z perspektywy, którą ja zazwyczaj staram się przyjmować, czyli z perspektywy socjolożki literatury, czyli patrząc na to, w jaki sposób ta książka usytuowała się w rynku, na jakie potrzeby odpowiada, może niektóre tylko sygnalizuje, ale właśnie nie potrafi na nie odpowiedzieć, co mówi o nas społecznie, ale to nie oznacza, że absolutnie wyrzucamy ten aspekt oceny tekstu, oceny pod tytułem warsztatu, tak? Czyli jak się układa warstwa językowa, czy wątki jakoś się ze sobą łączą, co tutaj się właściwie wydarza. No i nie jest to ni reportaż, ni esej. Jest to raczej właśnie zbiór prozy wyznaniowej, może trochę konfesyjnej, to jest jedna rzecz, natomiast ona oscyluje troszeczkę wokół pamiętnika. Tekstu osobistego, ale też tekstu, który potrafi zdekodować, no mimo wszystko ograniczona pula odbiorców i odbiorczyń, dlatego że przecież opowieść Dużewskiej bynajmniej nie jest uniwersalna. Mamy tutaj bardzo jasno, nawet już po okładce, czy po wczesnych partiach tekstu, mamy dosyć jasno powiedziane, że jest to opowieść 30-kilkulatki, pracującej w Warszawie, w mediach zajmujących się kulturą, dziennikarstwem również. Możemy sobie tutaj podpinać, właściwie to nie jest jakaś wielka zagadka, gdzie może pracować Emilia Dużewska. Widzimy też obrazy jej przyjaciół, jej znajomych, czyli innych około 30-latków mieszkających w Warszawie. I to już nam daje pewien opis, tak? Mamy tutaj pewien taki żargon, mamy ceny terapii wzięte właśnie z Warszawy. To jest książka, która na pewno ma bardzo wąski target i specjalnie tutaj mówię tą terminologią marketingową, bo poniekąd ta książka została też chyba promocyjnie delikatnie skrzywdzona i właściwie aspekt promocji tej książki tak bardzo spolaryzował recenzje czy teksty wychodzące od książki. To tak tytułem wstępu, bo próbuję tylko na razie pokazać Wam kilka takich wątków, które mogły być istotne w tej dyskusji, które są istotne nadal w tej dyskusji, dlatego że ona właściwie ciągle się jeszcze toczy. Te większe teksty, na przykład esej, artykuł Kingi Dunin na krytyce politycznej a propos mody na depresję czy kulturze terapii, to są teksty, to jest tekst z 11 marca, więc względna świeżynka. I gdybyśmy poświęcili chwilę na odnalezienie w ogóle recenzji, to znajdziemy ich całkiem sporo. Najwięcej na mediach związanych z Gazetą Wyborczą mamy recenzję czy tekst. Tutaj się trochę waham terminologicznie, dlatego że to też nam potem troszeczkę zagra przy końcu, tak sobie wymyśliłam tę opowieść. Mamy tekst Wojciecha Szota. Jeśli płatki czekoladowe i zupa miso smakują tak samo, czas iść do psychiatry. I z grubsza jest to tekst, który właśnie tak sytuuje książkę Dłużewskiej, że jest to pewna, być może nawet pieśń pokoleniowa, ale jest to przede wszystkim zachęta do zadbania o swój dobrostan psychiczny. To jest jedna sprawa. Podobną optykę przyjmuje nomen omen Justyna Bargielska, pisarka, również w książkach, w dziale książki w Gazecie Wyborczej. Wspomnienia o życiu z chorobą psychiczną w czasach YouTube'a i Tindera to książka ważna i piękna. To są nagłówki albo wyróżnione cytaty z tych tekstów, o których będę tutaj mówić. Ważna i piękna. Chciałabym, żebyśmy sobie to też zapamiętali. Potem mamy oczywiście jeszcze popkulturową recepcję, czyli tekst Aleksandry Kasprzak. Przeczytałam debiut Dłużewskiej i już zawsze będę płakać w miejscach publicznych. Cytaty z Aż Dziennika. No i tu rzeczywiście cały tekst opiera się na zbiórce cytatów, które są, można by to nazwać, czuję się jak dinozaur, kiedy to mówię, ale można by po prostu powiedzieć rel i tyle, że wszyscy tak mamy, ale właśnie, ha, jacy wszyscy. No i dochodzimy do takiego tekstu, który powiem Wam, że mnie zmroził z wielu powodów i który pokazuje, że to jest książka istotna również i być może nie dla tej grupy docelowej, którą byśmy sobie zakładali, czyli właśnie, nie wiem, milenialsów, osób starszych dorosłych, jakbyśmy to sobie nazywali, młodych dorosłych, Boże, nie, młodych dorosłych, albo osoby żyjące w wielkim mieście, tudzież pracujące ewentualnie z kulturą, tekstem, językiem, redakcją itd., itd. Dlatego, że tekst Kingi Dunin pokazuje, że właściwie największy problem z tą książką ma przede wszystkim pokolenie 50- i 60-latków, być może też część pokolenia 40+, ale tutaj już powiedzmy, że nie aż tak sporo, dlatego że jest to dość symptomatyczne, kiedy o tym pomyślimy, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale pojawił się taki bardzo skandaliczny tekst Magdaleny Środy, czyli właśnie profesorki, często też zapraszanej do mediów, filozofki, która dość niewybrednie sformułowała no też taką tezę, że panuje w dzisiejszych czasach moda na depresję. Jakbyśmy sobie to wybierali, jakbyśmy to schorzenie po prostu sobie przypisywali z nudów, z niechęci do pracy, czy jako, jakbyśmy traktowali też tę chorobę jako wymówkę. I najczęściej, wiecie, tutaj odpala się taki zestaw fraz, które są poniekąd memiczne i to na pewno wiecie, o co mi chodzi. Na zasadzie, ach, weź się po prostu do pracy, weź się w garść, idź pobiegać, zmień coś w swoim życiu, wszystko jest w Twoich rękach. To jest bardzo bliskie takiemu myśleniu o modzie na depresję. Mówię to w cudzysłowie, w ogóle trudno mi to przechodzi, szczerze mówiąc, przez usta. Ale jest to pewne wyobrażenie, które pokazuje, jak bardzo mało wciąż wiemy jako społeczeństwo o depresji, o tym, że jest to choroba, która jest też spowodowana po prostu zaburzeniem chemicznej gospodarki w mózgu. Jest to choroba, którą da się uleczyć. Natomiast jest bardzo trudna, jeżeli chodzi też o dobranie prawidłowego leczenia, czy w ogóle o diagnozę, bo wcale nie jest tak prosto to, co panie opowiadają a propos mody na depresję, jest bardzo dużym wypłaszczeniem tematu. I jak zaznacza Kinga Dunin w swoim tekście, który stara się być dosyć wnikliwy i rzeczywiście uważam, że on z punktu widzenia, on na pewno jest spójny z poglądami pani Kingi Dunin. I wygląda to tak, tutaj przeczytam wam pewne fragmenty z tego tekstu, który jest na pewno mniejszym kalibrem niż właśnie slogan Magdaleny Sierody, moda na depresję. Natomiast myślę, że panie stałyby po jednej stronie albo ich punkt widzenia na tę sprawę, na tę chorobę, która powoli dotyka, powoli, właściwie nie powoli, ale po prostu dotyka całą masę ludzi. Jest to wszystko dosyć podobne i teraz posłuchajcie. Wszystko to nazywamy kulturą terapii. Towarzyszy temu rozbudowany dyskurs medialny, poważny i pop. Powstają nowe narracje tożsamościowe, literatura konfesyjna i takaż publicystyka. Instytucje i profesje, wzory zachowań, sposoby przeżywania emocji. Wszystko to nazywamy kulturą terapii, pisze Kinga Dunin. Wiąże się ona z indywidualizmem, czynieniem z jednostkowego dobrostanu nadczelnej wartości, używaniem języka psychologii do opisu relacji i charakterystyki siebie i innych. Nie ma już cech charakteru, są spektra, emocje i różne psychiczne właściwości. Różne zjawiska zewnętrzne odbierane są przez pryzmat emocji, nie możemy spać z powodu wojny, zmiany klimatyczne budzą lęk, późny kapitalizm stałą frustrację, media społecznościowe zmuszając do ciągłego porównywania się z innymi, wywołując poczucie niższej wartości, coraz sprawniej poruszamy się wśród rozmaitych konceptów pop-psychologii. Można już zadrwić sobie z Freuda, toksycznej matki, która jest wszystkiemu winna, nazwać tak jak Dłużewska wewnętrzne dziecko bachorem, chociaż mieliśmy je przytulać i o nie dbać. Koniec cytatu. No i żeby troszeczkę to rozpakować, to wszystko co przeczytałam, przede wszystkim wychodzi z tego pewna pogardliwość, która jest maskowana pewną przenikliwością. Oto rozgryźliśmy coś, co nazywamy teraz kulturą terapii. Jest to, jak pisze dalej Kinga Dunin, pewien trend, ponieważ nazwanie czegoś modą jest, jak pisze Kinga Dunin, wyznaniem, że się nie wie, na jakim świecie się żyje, co dziś wolno, a czego nie wolno. I tutaj przychodzi ta bardzo dziwnie rozumiana kwestia poprawności politycznej, że po prostu jest to niepoprawne. Natomiast cel Kingi Dunin i Magdaleny Sierody jest dosyć podobny, dlatego że jest tutaj właśnie historia o tym, że problemy są wyolbrzymiane, tak? Czyli po prostu wszystko jesteśmy w stanie wytłumaczyć depresją. Wymówką może się stać to, że nie śpimy z powodu wojny, a zmiany klimatyczne, które i tak przecież są, więc halo, o co wam chodzi, budzą lęk i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawi mnie też ten pasus a propos tego, że przede wszystkim jest to indywidualizm, czynienie z jednostkowego dobrostanu naczelnej wartości i używanie języka psychologii do opisu relacji i charakterystyki siebie i innych. No przede wszystkim nie są to rzeczy, które pojawiają się teraz, jak chciałaby Kinga Dunin i w związku z tą w cudzysłowie kulturą terapii. To po pierwsze i raczej właśnie nie łączyłabym sprawy z jednostkowym dobrostanem naczelnej wartości, dlatego że cały ten jednostkowy dobrostan właściwie wiązałabym raczej z takim pokoleniem neoliberalizmu, z pokoleniem szybkiej zmiany ekonomicznej po przełomie 89 roku, wiecie, szalone lata 90, wielki slogan, potem lata 2000 i dalej myślenie o tym, że właściwie wszystko da się zbudować własnymi rękoma, jeżeli weźmiemy się do pracy, to osiągniemy sukces i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy znamy te slogany. Gdybym miała się w jakiś sposób odnieść do tej kultury terapii, z którą się oczywiście nie zgadzam, raczej jest to wyrażenie pewnej luki a propos braku dyskusji na temat depresji czy zaburzeń psychicznych, które są często ukrywane albo są traktowane jako olbrzymia wada, a nie choroba, którą jest się w stanie leczyć. I książka Dłużewskiej według mnie właśnie przede wszystkim jest takim uderzeniem w stół, przy którym odzywają się nożyce pokolenia 50, 60, wspominane być może 45+. I ludzi, którzy właśnie gdzieś myślą w sposób być może nieuświadomiony i absolutnie naturalny dla nich i też jakoś historycznie zgodny, domykający kognitywnie różne rzeczy, neoliberalnymi ludźmi, dlatego że to jest pogląd dosyć neoliberalny. A propos tego, weź się w garść, weź się do pracy. I co też uderza, bo tak jak mówię, ten tekst Kingi Dunin jest spójny pod tym względem. Na końcu oczywiście Kinga Dunin opowiada o tym, że książka Dłużewskiej jest przede wszystkim zbiorem śmiesznostek i owszem, normalizuje sprawę kultury terapii, natomiast przede wszystkim jest to zbiór śmiesznostek od i tyle, że mógłby to być też stand-up. I tutaj sprawa się robi troszeczkę bardziej skomplikowana i tutaj przechodzimy, powiedzmy, że niestety na drugą stronę barykady, mówię niestety, bo dalej istniejemy w jakimś takim bardzo pluralnym podziale politycznym, polityki rozumianej bardzo, bardzo szeroko. Być może też po prostu kwestii pokoleniowej, chociaż zazwyczaj jestem sceptyczna do tej kwestii pokolenia, ale przechodzimy w stronę właśnie czy milenialsów, osób 30+, czy osób cierpiących na depresję, osób młodych, które mają coraz większe, coraz szersze zrozumienie sprawy, osoby, które się po prostu edukują w kwestii zdrowia, bo tutaj włączam również przecież zdrowie psychiczne i dobrostan. Dodatkowo są to osoby, są to ludzie, którzy przede wszystkim wciskają przycisk stop albo pauza i nie chcą pracować ponad swoją miarę, być czy wykorzystywane, czy eksploatowane w przeróżne sposoby, bo tu wcale nie musi chodzić o pracę, tylko osoby, które właśnie jednak mimo wszystko stawiają, owszem, swój dobrostan psychiczny na pierwszym miejscu, ale nie jest to rzecz po prostu indywidualna czy jakaś egocentryczna, ale ta kultura terapii, którą moglibyśmy tutaj inaczej sobie zrozumieć, chociaż ja w ogóle chciałabym odejść od tego określenia Kingi Dunin, od kultury terapii, ale właśnie to terapia i to lepsze zrozumienie dobrostanu psychicznego otwiera nas na empatię i działanie w ogóle, wiecie, społeczne, wspólnotowe i tak dalej, i tak dalej. Zapanowanie nad swoimi emocjami, zrozumienie ich jest po prostu najlepszą drogą do empatyzowania z każdym innym, tutaj tym pisanym z wielkiej litery, i po prostu usprawnia komunikację. O to przecież też w tym wszystkim chodzi, żeby ta nasza komunikacja przebiegała jak najlepiej, żebyśmy byli w stanie się porozumieć, ponad podziałami, ale żebyśmy byli w stanie po prostu pokazać sobie swoje argumenty i w jakiś sposób się przekonać do jednej bądź drugiej racji, nie mówiąc o tym, która jest w jakikolwiek sposób naczelna. No i dobra, to jest chyba drugi przydługi wstęp, ale może nie, dlatego że jesteśmy przy recepcji. Co nam w ogóle może dać socjologia literatury, bo to wszystko było pewnym takim podbiegiem pod opowieść chyba właściwą, czyli skupiającą się na książce, o czym zaraz. Przede wszystkim takie spojrzenie socjologiczne pozwala nam zobaczyć to, jak działa książka, o tym już wspominałam, i właściwie jaką dynamikę społeczną gdzieś nam tutaj nakręca, w jaki sposób ją komentujemy i co o niej myślimy, kto się wypowiada na ten temat. I Wojciech Szot w swoim tekście poświęconym książce Emilii Dłużewskiej ustawia delikatnie tę książkę w takim rytmie, w którym ja chyba chciałabym ją też ustawić, gdybym była zmuszona określać, co to jest za gatunkowa sprawa. Chociaż nie do końca się oczywiście zgadzam z Wojciechem Szotem, natomiast jest to pewien punkt wyjścia. Wojciech Szot pisze, tak, jest to również poradnik, ale doradztwo Dłużewskiej nie dotyczy kwestii eksperckich. Nie dowiecie się, co z wami nie tak. Nie ma tu diagnozy, jest zachęta do jej wykonania. Dłużewska jest ekspertką w przeżywaniu i zapisywaniu. Koniec cytatu. I tak, ja się z tym zgadzam, że jest to książka, która ciąży właśnie z tych spraw, o których mówiłam wcześniej, w stronę poradnika albo dziennika czy pamiętnika. Natomiast już tutaj widzimy, że jest zejście z myślenia o tym, że jest to literatura wyjątkowa, wspaniała, pierwsze takie przedstawienie depresji w literaturze. No bo to, co jest jeszcze ciekawe, to to, że właściwie recepcja tej książki jest bardzo spolaryzowana, bo kiedy spojrzymy sobie na blurba, który przygotowała Małgorzata Halber, pisze w nim następująco. Jeśli świat nie zrozumie, że książka Dłużewskiej to wybitne dzieło literackie ze względu na swoją konstrukcję oraz poziom porównań i metafor, a zamiast tego uzna, że to książka o depresji, w cudzysłowie książka o depresji, to ja nie chcę takiego świata. I tutaj chciałabym się zastanowić troszeczkę nad tą kwestią proporcji. Dlatego, że albo pisarstwo Dłużewskiej, ta książka Dłużewskiej jest wrzucona do kategorii książek wybitnych, literatury wybitnej, może nawet trochę takiej, powiem brzydko, zbawiającej, zmieniającej życie itd., itd., to po drugiej stronie mamy tych, którzy mówią, że jest to kolejna antyliteracka, niesprawna językowo, kliszowo itd. Pozycja, która działa tylko i wyłącznie na marketingu i po prostu sprzedaje modny temat. No i sprawa jest taka, że trzeba by było uspokoić troszeczkę oba te stanowiska i spojrzeć na sprawę nieco inaczej. I tutaj przeczytam Wam kawałek z tej książki, posłuchamy Emilii Dłużewskiej, co jest też bardzo ciekawe, dlatego że ta książka oczywiście bywa zabawna, jest zabawna, natomiast jest to pewna zabawność, czy po prostu ironia, która jest podszyta czymś ciemnym, widać w tym smutek. I tu bym chciała to zaakcentować, że na pewno nie jest to po prostu zbiór wesołych anegdotek z życia, tylko widząc chociażby po tych cytatach zebranych w Wasz dzienniku i w różnych innych mediach, no jest to książka, która pokazuje czytelnikom, z którą bardzo szeroka grupa czytelników jest w stanie się utożsamić i ich to nie bawi, tylko jakby, wiecie, podnosi po prostu trochę w takim grymasie kąciki ust. No ale cytat. Obudzić się bez lęku to jakby w połowie wyścigu pływackiego założyć na nogi płetwy. Cała energia, którą do tej pory przeznaczałeś na to, by nikt się nie zorientował, że ledwo trzymasz się na powierzchni, nagle zostaje uwolniona. A skoro wcześniej dawałeś radę, to teraz zostawiasz wszystkich trzy długości za sobą. Jesteś niepokonany. Im mniej boisz się błędów, tym mniej ich popełniasz. Im bardziej brawurowe podejmujesz decyzje, tym bardziej świat cię podziwia. Jesteś bohaterem musicalu idącym ulicą wśród wirujących par, które w cudownej koordynacji usuwają mu z drogi przeszkody. Stepujący policjanci zatrzymują ruch, by mógł przejść przez jezdnię, a rowerowi kurierzy obsypują brokatem. I gadasz. Gadasz nieustannie, kompulsywnie, nie próbując się hamować. Wszystko to, co z ostrożności trzymałeś w sobie, teraz wylewa się na zewnątrz. Nikt nie może cię skrzywdzić. Od stóp do głów pokrywa cię lśniący laminat. Koniec cytatu. O wadze społecznej też tej książki świadczy chociażby liczba portali czy liczba stron internetowych, w których możemy znaleźć o niej wzmiankę. Na przykład, co tutaj jest dosyć ważne, dosyć znamienne, jest to, że książka Emilii Dłużewskiej wstawiła w formie takiego dłuższego artykułu na swojej stronie Fundacja ART, ART, która wspiera osoby doświadczające, czy które doświadczyły przemocy domowej. I depresja może być oczywiście też niestety taką przyczyną, która wiąże się z przemocą domową. I tutaj mam cytacik z tejże strony. No dobrze, ale o czym to właściwie jest, zapytacie? Bo niemal wszyscy się zawsze pytają, oczekując najprostszej odpowiedzi. Przygotowała ją sama autorka, w końcu znakomita dziennikarka, parodiując w tekście notę, jaką mogłaby opatrzyć swoją książkę. I tutaj mamy już cytat z książki, który wrzuca również Fundacja ART. Emilia to typowa przedstawicielka milenialsów, chce mieć wszystko, karierę zawodową, szczęśliwy związek, bogate życie towarzyskie, czas dla siebie i dobre zdjęcia na Insta. Żyje intensywnie, od zebrania do imprezy, od wernisażu do zagranicznych wakacji, do dnia, gdy nagle odkrywa, że wszystko to było złudzeniem. Wydawało jej się, że jest szczęśliwa, a tymczasem czołga się w gównie i rozpaczy. Jej życie rozpada się na kawałki. Czy uda się je skleić? Poruszająca opowieść o słabości, zagubieniu i potrzebie miłości. Koniec cytatu. No i oczywiście jest to autoironiczne. I dużą siłą też tej książki jest wspomniana autoironia. Natomiast nadal nie jest to ni powieść, ni proza autofikcyjna z wszystkich tych powodów, o których wspominałam wcześniej. Justyna Bargielska wspominała również w swojej recenzji wyborczej, że Dłużewska ma, jak się zdaje, pewien główny target czytelniczy, który niewykluczona, że z książki Dłużewskiej wyniesie nieco więcej niż pozostałe mniej istotne targety. I to jest bardzo ważne zdanie, dlatego że rzeczywiście to jest opowieść bynajmniej nieuniwersalna. Do tego wracam. Ale co zrobił z nami chyba marketing, ale też właśnie promocja tej książki. Przede wszystkim tutaj przechodzimy do mechanizmów promocji i sobie narysujemy jeszcze dwie inne książki, które poniekąd w ten sposób zadziałały. Dlatego, że podstawowa sprawa, która tutaj dużo miesza, jest taka, że treść książki i forma książki, i właściwie ta kwestia formalna dotycząca narracji, sposobu przedstawiania problemu, języka powieści i tak dalej, to nie równa się tematowi książki. Natomiast bardzo często dochodzi do właśnie takiego zrównania i takiego sposobu promocji, w którym temat równa się książka, tak? Czyli możemy promować tę książkę jako opowieść o depresji, zobaczcie, jak bardzo ona zarezonuje z Wami, jeżeli w domyśle jesteście owszem również osobami chorującymi na depresję czy na chorobę afektywno-dwubiegunową, bo później pojawia się ta diagnoza, albo jeżeli w Waszym życiu są osoby, które na przykład chciałyby tę książkę przeczytać, albo Wy chcecie ją przeczytać, żeby lepiej zrozumieć osoby w kryzysie psychicznym. I to jest ta sprawa. I tutaj robi się trochę ślisko, dlatego że promocja literatury dzisiaj, która się odbywa głównie przez social media i tak dalej, to nie równa się po pierwsze krytyce literackiej, to jest również ważne, ale bardzo trzeba mocno tutaj wyważyć jedną sprawę, że temat książki nie jest samą powieścią, nie jest samą książką. I tutaj tak naprawdę, jeżeli sobie spojrzymy jeszcze na tą historię, bardzo mało jest mówienia o samej zawartości, czy mięsie, czy warsztacie pisarskim, czy kwestii metafor u Dłużewskiej. I spójrzmy też sobie prawdzie w oczy, że to są metafory, które, tak jak rozmawiałam również z moimi studentkami, częściowo są niezrozumiałe, być może przez to, że ten target książki jest tak bardzo wąski, ale z drugiej strony są również bardzo banalne albo po prostu bardzo mocno utarte w języku. W sensie, wiecie, nie podejmują takiej gry innowacji itd., itd. Nie chcę mówić, czy to dobrze, czy źle, natomiast jest to pewna decyzja, która za tym wszystkim stoi. I tutaj dochodzimy do takiej kwestii, która może być kontrowersyjna, a przynajmniej była kontrowersyjna, dlatego że to nie jest pierwszy taki przypadek literacki czy około literacki, który nas w tym roku uderzył. W tym właściwie już w zeszłym. Dlatego, że mieliśmy przed sobą książkę Aleksandry Pakieły Oto ciało moje, które na okładce miało słowo powieść. Było też promowane bardzo mocno przez samą autorkę również, jako tekst dotyczący właśnie ważnego tematu, zaburzenia bulimii. I choć tutaj forma próbowała maskować sprawę, czyli ten dopisek powieść, no to już sposób promocji, też jak wskazywały inne recenzentki tej książki, stawiały sprawę jasno, że no, również sama autorka, że to jest poniekąd historia jej doświadczenia. I tutaj dochodzi do problemów, dlatego że kiedy mamy w rękach książkę, dzieło literackie, powieść, jak tutaj jest jeszcze wybitnie to podkreślone, no to wówczas naszym obowiązkiem jako krytyków, krytyczek czy osób czytających, jeżeli macie też na to ochotę, jest przyjrzenie się tej książce właśnie jako książce, jako dziełu literackiemu, tak? Czyli oceniamy kwestię warsztatową, językową, ukształtowania postaci, czy są papierowe, czy nie, czy język to unosi, czy książka jest być może utkana z klisz, które czasami są w stanie sprawić więcej pożytku, więcej szkody niż pożytku. I czy również, tak jak w tym przypadku, w tych przypadkach nie jest to aby powieść targetowa, czyli właściwie pisana poniekąd od Warszawy dla Warszawy. To jest taka jedna sprawa. I to była jedna taka rzecz. I tutaj, co chciałabym też zaznaczyć, Dłużewska jest przynajmniej w całym tym swoim postanowieniu czy projekcie literackim, bo może tak by można było to po prostu nazwać, pewnym projekcie literackim, uczciwa. Ona mówi wprost, to nie będzie wyjątkowa literatura, to nie ma być powieścią, to nie jest nie wiadomo co, natomiast jest to próba zapisania mojego doświadczenia. I z tych wcześniejszych uwag nie możemy tego też uznać za prozę autofikcyjną, dlatego że bardzo mało tutaj takiej głębi pod tytułem, wiecie, grzebania w trzewiach, ale też rzutowania tej opowieści na większą historię. Jesteśmy tu raczej przy postaci Emilii Dłużewskiej, dlatego bardziej idziemy w stronę jakiegoś takiego felietonowego pisania czy pisania pamiętnikowego. Jeżeli próbować jeszcze wyznaczyć taką linię, to gdzieś tutaj też pomiędzy, i tak bym to ustawiała, jest Rota kota z cukrami, czyli opowieścią o życiu kobiety z zespołem Aspergera. I tutaj jesteśmy też blisko takiego pisania cielesnego, własnego, ale też z pewnym wyczuciem literackim. Potem byłaby też książka Emilii Dłużewskiej, w której zdarzają się pasusy całkiem ciekawe, czy metaforycznie, czy językowo. Natomiast raczej jest to opowieść, no właśnie, być może pop, tak? Pisana takim językiem dosyć uśrednionym, nie stawiającym zbyt wielu przeszkód przed osobą czytającą. Tutaj chodzi o pewne doświadczenie i wykazanie tego, jak bardzo absurdalnie żyje się w Polsce z depresją czy z zaburzeniami, z chorobą dwubiegunową ze względu systemowego, tak? Czyli prawie że niemożliwej konsultacji na NFZ itd., itd. I gdybyśmy chcieli gdzieś się zestawiać czy decydować albo spróbować się złapać w całej tej sytuacji, którą podprowadza nam promocja, że oto jest książka o depresji, literatura o depresji, to bardzo bym uczulała i bardzo bym w ogóle zachęcała do zwrócenia uwagi na tak naprawdę trzy rzeczy, które się wydarzają z daną książką, żeby móc zobaczyć, czy trochę promocja nas nabiera, czy nie i czy jesteśmy w stanie w ogóle krytykować tę książkę. I moja odpowiedź jest przede wszystkim tak, oczywiście, dlatego że zostało to wypuszczone jako literatura i możemy badać ją narzędziami literackimi, możemy się jej tak przyglądać. I do czego zachęcam? No to właśnie do takiego przyglądania się trzem podstawowym rzeczom. Tematowi i jak jest realizowany, tak? Czyli jakiemuś problemowi i czy powieść, czy książka literacka, mój Boże, ale aż się wikłam w tych określeniach, czy powieść, czy być może coś eseistycznego, autofikcyjnego, czy po prostu beletrystyka, daje sobie radę z określeniem problemu, trzymaniem tego problemu, twórczym opowiedzeniu tego problemu. Potem kolejną sprawą jest postać, czyli to, jak są ukształtowane też postaci, czy mają swoją głębię, wiecie, taką trój, nawet cztero- czy pięciowymiarowość, a nie są tylko na przykład określone kilkoma rzucanymi przymiotnikami. No i język, nie? Czyli tutaj jak tworzy się narracja, w jaki sposób to wszystko jest opowiadane, ale też co się dzieje w języku. I to jest właśnie wtedy rozmowa o książce, a nie o temacie, tak? Bo bardzo bym chciała, żebyśmy sobie rozdzielili te kwestie samej książki i oceny takiej, powiedzmy, że krytycznej, literaturoznawczej, ale po prostu skupionej na tekście, kontra rozmowy, która właściwie bierze tylko za punkt wyjścia książkę, a potem mówi już tylko i wyłącznie o temacie, nie? Bo tutaj nam się znowu sklaszowało, znowu nam się zderzyły ze sobą te dwie rzeczy, co było też bardzo widoczne przy Oto ciało moje, tak? Pod tytułem te zarzuty, czy można w ogóle krytykować tę książkę, skoro mówi o temacie ważnym. Jak najbardziej, dlatego że temat to jest osobna sprawa niż sama realizacja czy przetworzenie literackie, twórcze tego tematu w książce. I to oceniamy. Nie oceniamy ani nie negujemy doświadczenia osobistego. I właśnie dlatego też pojawiają się, jak sądzę, sprzeczne recenzje tej książki. Dlatego, że trafia ona w różne targety i jest sprzedawana w dosyć konkretny sposób. I różne targety. Ta książka może pełnić funkcję trochę pocieszycielki, trochę poczucia wspólnotowego, trochę myślenia poradnikowego, dlatego że Dłużewska też wprost pisze o tym, że jeżeli czujecie się w taki sposób, o jakim tutaj mówię, powinniście umówić się na wizytę ze specjalistą i po prostu poprawić jakość swojego życia, bo tylko o to tak naprawdę tutaj chodzi. Natomiast pojawia się też inna flanka, czyli ta, którą nazywam tutaj grubo w cudzysłowie, żeby też nie wchodzić już w szczegóły, bo tutaj moglibyśmy nagrać osobny odcinek. Trochę neoliberalna, albo trochę z innego pokolenia, nauczonego i socjalizowanego w zupełnie inny sposób, która uważa być może tę książkę jako nadmierne użalanie się nad sobą, wiecie, pewną taką abominację formy, i po prostu gadania o uprzywilejowanej babie z Warszawy, która mówi o tym, że jest jej smutno, a przecież ma miłego szefa i tak dalej, i tak dalej. I żadna z tych stron jakby nie jest dostatecznie fair, jeżeli myślimy o ocenie książki literackiej. Bo oba te podejścia przede wszystkim podchodzą do sprawy tematu. Nie? I nie rozmawiamy tylko i wyłącznie o warsztatowych sprawach związanych z tą książką. Robi to nam poniekąd promocja, dlatego że krytyka literacka jest na tyle słaba, że jej miejsce dosyć niezauważalnie, niedostrzegalnie zajęła po prostu promocja. Tak? I tutaj właśnie ta kwestia jechania na temacie, bardzo brzydko mówiąc, działa również w ten sposób. Natomiast warto sobie też zadać pytanie, na jakie potrzeby odpowiada ta książka, a na jakie nie. No bo przede wszystkim oczywiście chodzi tutaj o sprawę leczenia, diagnozowania zaburzeń i chorób psychicznych, a także życia z tymi przypadłościami, z tymi chorobami oraz sposobami no właśnie wyjścia z tejże choroby. Jest to też zaświadczenie temu, że po prostu chcemy normalizować mówienie o depresji, myślenie o zaburzeniach afektywnych, dwubiegunowych i tak dalej, i tak dalej. I pod tym względem, co jest jakiś taki cel społeczny, który się tutaj wydarza, który jest ważny, na który ta książka chciałaby odpowiadać. Czy odpowiada, to jest inna sprawa. Natomiast pokazuje to przede wszystkim pewną lukę. I tu jest tutaj to ważne, dlatego że książek o depresji, poradników związanych z depresją jest i dużo, i mało, dlatego że trafiają do dosyć ograniczonych, czy dosyć właśnie, znowu słowo klucz, stargetowanych grup. Natomiast myślę, że nie jest to pierwszy raz, kiedy słyszymy o tym, że stan psychiatrii w Polsce jest dosyć słaby, zwłaszcza tej psychiatrii dziecięcej. Więc gdzie mamy doszukiwać się jakiejś odpowiedzi, czy gdzie szukać pomocy, edukacji związanej z chorobami psychicznymi? I jedną z odpowiedzi, jak chciałaby pewnie Emilia Dłużewska czy osoby związane z promocją, jest w tej książce. Tylko tutaj znowu wracam do tego ważnego zastrzeżenia, że jest to opowieść nieuniwersalna. I oczywiście jest w niej pewna zachęta, żeby sięgnąć po pomoc, natomiast trafi to do dosyć ograniczonej grupy osób, ale przede wszystkim to też pokazuje, zobaczcie, pewien niedowład systemu. Skoro system nie domaga we wspieraniu społeczeństwa, w leczeniu depresji czy w poszerzaniu wiedzy na jej temat, pojawiają się osoby, które próbują zrobić to same, ale nie właśnie z medycznej perspektywy itd., itd., tylko chcą dokonać pewnej zmiany kulturowej, tak? I to pojawia się gdzieś tutaj, więc raczej sytuowałabym książkę Emilii Dłużewskiej, no właśnie, bliżej takiej, wiecie, fabularyzowanych perypetii związanych z pracą, ale też jakąś taką broszurę informacyjną, niezobowiązującą, wielką broszurę, bo jednak książka Dłużewskiej jest dłuższa niż broszura, ale z drugiej strony właśnie taki poradnik, nie? Że jest to do pewnego stopnia odkłamywanie depresji, Jest to też zwrócenie uwagi na skalę tego zjawiska i na depresję wysoko funkcjonalną, ale znów, cały ten ambaras, który się tutaj wydarzył, wziął się właśnie i z tych czynników zewnętrznych, czyli tego, że publiczna opieka związana z dbaniem o zdrowie psychiczne, o dobrostan, no jest w naprawdę słabym stanie. Bardzo trudno się też rozmawia kulturowo w Polsce o depresji, a już zwłaszcza o leczeniu farmakologicznym czy szpitalnym. I tutaj czytam też ten gest Dłużewskiej jako dobry zamiar, po prostu, nie? Jako zaświadczenie, jako pokazanie tego doświadczenia, trochę być może nawet z takiej delikatnie aktywistycznej strony, na zasadzie, hej, zobacz, skoro nikt ci nie powie, może ja, która to przeżywam, opowiem ci moją historię, może też się w niej odnajdziesz, może powiem ci, że warto pójść na terapię albo warto odwiedzić lekarza, kiedy czujesz się gorzej, tak jak ja. Kiedy tutaj są cytaty, kiedy zupa miso już nie smakuje właściwie niczym i nie masz pojęcia, gdzie znikają godziny z twojego dnia. Więc to jest ta funkcja. I tutaj jakby tak jak mówię, Dłużewska jest też uczciwa, bo raz, że nie publikuje w wydawnictwie, w którym mogłaby zapewne publikować, które jest również związane z poniekąd z jej miejscem pracy, wybiera jednak krakowską oficynę Znak, trochę z dala, trochę dalej od warszawskiej sceny literackiej, to po pierwsze, ale po drugie nie uzurpuje też sobie tutaj jakiegoś wielkiego tytułu, wiecie, powieść o pisarki, że jest to przełomowa powieść o depresji. No raczej nie. I tutaj wydaje mi się, że przede wszystkim złem wcielonym, o mój Boże, jest promocja, nie? Czyli która ma swoje cele, która chce sprzedać jak największą ilość książek, która też propaguje myślenie o tym, że ważny temat po pierwsze usprawiedliwia wszystko inne, czyli niedowłady warsztatowe, językowe i tak dalej. A po drugie, że skoro systemowo też ten temat wygląda tak słabo, no to my wchodzimy tutaj z książką, którą możesz kupić i poznać ten temat, się w nim zgłębić. Jestem bardzo daleka od w ogóle, wiecie, ataków personalnych na pisarzy czy pisarki, że ach, ta książka jest bez sensu, po co to napisałaś i tak dalej, gadasz znowu o sobie i zrównywaniu literatury z życiem autora i autorki. To, co możemy zrobić i to, co robimy, jest oceną tekstu. Czy uważam, że książka Dłużewskiej jest wyjątkowym arcydziełem i tak dalej? Nie, dlatego, że też nie myślę o tej kategorii arcydzielności, że coś jest niebywałe lepsze, że wszyscy musimy to absolutnie przeczytać. Natomiast to, co wyróżnia literaturę ważną i istotną, jest przede wszystkim, jak sądzę, pewna taka zdolność do uzbrojenia nas, czytelników i czytelniczek, w narzędzia krytyczne do oceny rzeczywistości, nauczenia rozmowy, do której potrzebne są argumenty i które możemy ćwiczyć i wypracowywać w toku interpretacji danej książki. Czy to się tutaj dzieje, czy to się tutaj wydarza? Nie, dlatego że ta książka nie stawia nam oporu, tak? Z drugiej strony absolutnie też rozumiem zapotrzebowanie na tę książkę, natomiast zostało też ono do pewnego stopnia wykreowane czy stworzone a. przez promocję, a b. i to jest najgorsza rzecz w całym tym zamieszaniu, z absolutną zapaścią psychiatrii w Polsce. I nie mówię tu oczywiście o lekarzach, tylko właśnie o kwestiach systemowych, gdzie lekarze są niestety zmuszani często do przedziwnych wyborów pod tytułem, ilu pacjentów mogą przyjąć, ilu muszą odesłać z kwitkiem, a przecież choroba taka jak depresja jest również chorobą potencjalnie śmiertelną. Więc sumując już trochę tę rozwlekłą opowieść, ale właśnie snutą gdzieś w piątek, trochę na boku, trochę oddzielnie od normalnych podcastów, mówię normalnych, od klasycznych podcastów, które nagrywam, czyli raczej skupionych na pewnym temacie czy sprawach przekrojowych, bądź na dyskusjach z zaproszonymi gośćmi. Taki luźny format właśnie interwencyjny, krótko i na temat, może tak go nazwę. Myślę, że też czasami będzie się tutaj pojawiał, natomiast będzie on na pewno formatem bardziej pogadankowym niż ściśle bazującym na czy terminach, czy kontekstach literackich. Dzięki, że ze mną byliście, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki.